Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Na jakim etapie jesteśmy teraz w czwartej fali epidemii? Faktycznie jej dynamika jest mniejsza, jak mówi minister zdrowia, czy niekoniecznie?
Widzimy troszkę efekt tego, że część naszego społeczeństwa się zaszczepiła, ale ten efekt widzimy tak naprawdę głównie na śmiertelności, która jednak na szczęście jest nieco mniejsza, przynajmniej na to wskazują dane oficjalne, niż przy poprzedniej fali. I miejmy nadzieję, że to się utrzyma, bo pamiętajmy, że my cały czas jesteśmy na fali wznoszącej. Cały czas te wzrosty są. Nic nie wskazuje na to, żeby na tą chwilę miało się zatrzymać.
Europa jest teraz epicentrum pandemii.
To są wzrosty, które są związane z jesienią, ale też z tym, że wiele krajów zaszczepiło się w bardzo dużym stopniu i też się zdecydowało na otwarcie. To są podobne zjawiska jak te, które się dzieją w tym momencie w Polsce, z jedną różnicą. Bardzo wyraźnie widać, że w krajach, gdzie ten poziom zaszczepienia jest wysoki, chociaż liczby przypadków rosną, to liczba zgonów utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Miejmy nadzieję, że przygoda nas nie zaskoczy i że nowe warianty nie będą przełamywały tej ochrony poszczepiennej. Natomiast na ten moment widać, że te szczepienia faktycznie mają bardzo dużo sensu.
A na ile może zmienić sytuację epidemiczną ten nowy subwariant koronawirusa odmiany Delta AY42?
Na ten moment wszystkie warianty powodują taką samą chorobę i tak samo są niebezpieczne. Natomiast to, co się teraz będzie wydarzało, to jest to, że prawdopodobnie nowe warianty, które się będą pojawiały, to będą odmiany właśnie Delty, dlatego że jest to spośród tych wariantów, które znamy, wirus, który ma najlepszą transmisyjność, czyli doskonale się przenosi między ludźmi i jakby jego sukces ewolucyjny właśnie z tego wynika, więc można zakładać, że przynajmniej w najbliższym czasie pojedyncze zmiany, pojedyncze mutacje będą się akumulowały w Delcie. Jego potomstwo ma szansę gdzieś tam być dla nas niebezpieczne w kolejnym sezonie, ale przygoda to jest przygoda i takich stuprocentowych gwarancji nigdy nam nie da, w którą stronę pójdzie ewolucja wirusa.
Jak też nie możemy chyba w 100% powiedzieć, na ile obecna szczepionka będzie też na te nowe warianty Delty skuteczna.
Tak, natomiast pamiętajmy o tym, że szczepionka to nie jest lek, to znaczy szczepionka działa w ten sposób, że pobudza naszą odporność. Nie pobudza wytwarzanie jednego rodzaju przeciwciał, tylko całej gamy, w związku z czym ten wirus jest zaatakowany z bardzo różnych stron. Te mutacje, które się pojawiają, one czasem oszukują nasz układ odpornościowy, czy to u ozdrowieńców, czy u osób po szczepieniu i starają się chować przed tymi przeciwciałami. Ale tak naprawdę taka pojedyncza zmiana, ona tylko troszkę odejmuje skuteczności tej naszej ochronie, a nie wyłącza jej. Także nawet te warianty, które są uznawane za bardzo ucieczkowe, nawet w ich przypadku te przeciwciała, które są wytworzone, dalej są skuteczne, natomiast faktycznie ich efektywność spada. Także raczej nie będzie w ten sposób, że pojawi się jakaś zabójcza mutacja, która sprawi, że ozdrowieńcy i osoby po szczepieniu nagle po prostu staną się w 100% wrażliwe na zakażenie.
Który pana zdaniem kraj i dlaczego najlepiej sobie radzi z epidemią?
Poczekajmy, aż się ta epidemia skończy. Te kraje, w których doszło do zaszczepienia w większości osób i szczególnie grup ryzyka, te kraje widać już, że radzą sobie znacznie lepiej niż te kraje, w których ten poziom zaszczepienia jest niższy. Natomiast na ten sukces finalny będzie składało się bardzo wiele rzeczy, począwszy od tej początkowej reakcji, radzenia sobie w trakcie tej drugiej, trzeciej fali. No i oczywiście zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Także jeszcze troszkę za wcześnie, żeby mówić, który kraj sobie najlepiej poradził, natomiast na pewno takie wnioski trzeba będzie wyciągnąć i trzeba będzie się nauczyć z tego, co się wydarzyło na następną pandemię.
W różnych krajach jest różny poziom zaszczepienia mieszkańców, ale też różne restrykcje są wprowadzane. Znacznie bardziej uciążliwe niż w Polsce.
No niestety u nas właściwie zostawiliśmy tę pandemię samą sobie, co moim zdaniem jest troszkę straszne, bo mamy już narzędzia w tym momencie, żeby jednak zmniejszyć tą liczbę zgonów. Mamy w tym momencie codziennie po kilkaset zgonów, których można by, może nie wszystkich, ale jednak w dużej części uniknąć. Większość krajów cywilizowanych wprowadza jednak takie zasady, że takie oszacowanie ryzyka, że osoba, która jest niezaszczepiona, jest osobą podwyższonego ryzyka, zarówno dla siebie, ponieważ na tej osobie niezaszczepionej ryzyko choroby ciężkiej jest większe, ale też dla innych, dlatego że jeżeli się rozchoruje, to ma większą szansę, że wyląduje w szpitalu niż osoba zaszczepiona, zajmując miejsce dla innych pacjentów, również z innymi chorobami, ale również dlatego, że osoba, która jest zaszczepiona w mniejszym stopniu będzie wektorem dla tego wirusa, czyli będzie go przenosić dalej. Także zarówno z punktu widzenia obłożenia służby zdrowia, jak i samej pandemii, te osoby niezaszczepione stanowią większe ryzyko. W związku z czym cały cywilizowany świat jakby wprowadza takie zasady, że w tych miejscach, które są uznawane za miejsca wysokiego ryzyka, te osoby nie mogą tak po prostu przebywać. Albo przebywają, ale z pewnymi ograniczeniami. To się wydaje dosyć wygodne narzędzie, czy wygodne. Dosyć
i logiczne.
Logiczne, no właśnie nie wygodne, tylko logiczne narzędzie, bo my tutaj mówimy tak naprawdę o tym, że codziennie umiera kilkaset osób niepotrzebnie.
Rada Medyczna przy premierze bezskutecznie namawiała do różnych rozwiązań związanych z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień. Będą w najbliższym czasie jakieś rekomendacje z Państwa strony?
No, mam nadzieję. Mogę tylko powiedzieć, jakie ja mam zdanie i co ja doradzam.
To, co Pan doradza?
Czyli, żeby wprowadzić jednak w miejscach, gdzie ta pandemia szaleje, ograniczenie, szczególnie dla osób, które są niezaszczepione, po to, żeby ratować ludzkie życie.
Rząd Izraela mówi, że należy przygotować się do podania czwartej, piątej i kolejnych dawek szczepionki przeciw COVID-19. Czy faktycznie powinniśmy się psychicznie nastawiać na taki scenariusz?
No, ale jest za wcześnie, żeby o tym mówić, dlatego że w tym pozytywnym wariancie my dojdziemy do punktu takiego, że ten wirus z nami zostanie, my się go nie pozbędziemy, bo po pierwsze jest na całym świecie, po drugie ma rezerwuar również u zwierząt. Natomiast on przestanie być tak śmiertelny. Widzimy to w wielu krajach, gdzie poziom zaszczepienia grup ryzyka jest bardzo wysoki, jak również całego społeczeństwa i tam widzimy, że ten poziom jeszcze zaszczepienia czy ochrony jest zbyt niski, żeby zablokować transmisję wirusa, natomiast ratuje życie i tak naprawdę w momencie, jeżeli obniżamy śmiertelność o rząd wielkości, bo to jest mniej więcej ta ochrona, którą szczepionka nam oferuje, no to dochodzimy do poziomu takiego, który w pewnym momencie może się okazać akceptowalnym ryzykiem. I tak naprawdę w kolejnych latach może być tak, że tylko osoby z grupy wysokiego ryzyka będą przyjmowały tą szczepionkę, a dla pozostałych ona będzie już bardziej dobrowolna. W tym momencie również jest dobrowolna, ale no nie będzie to aż tak kluczowe, żeby cała populacja się szczepiła. To oczywiście zależy od tego, po pierwsze, czy leki się pojawią, bo to będzie dodatkowa warstwa ochrony, dodatkowa do szczepionki oczywiście, ale również od tego, jakie będą efekty przechorowania u osób młodszych, które przechorowały wcześniej, czy się zaszczepiły, czy na przykład będzie występował long COVID, bo to jest dosyć kluczowa sprawa, no jednak te powikłania po zakażeniu SARS-CoV-2 są dosyć przerażające, dotyczą bardzo różnych organów, łącznie z powikłaniami neurologicznymi, więc to będzie jedna z kluczowych tak naprawdę informacji, czy u osób, które mają odporność, jeżeli dojdzie do przełamania tej odporności z czasem, bo ta odporność już wiemy spada, czy u tych osób również będą pojawiały się te powikłania, bo jeżeli tak, no to wtedy można faktycznie dojść do takiego punktu, że takie powtarzane szczepienia, tak jak to w przypadku grypy ma miejsce, no będą konieczne, albo będziemy musieli stworzyć szczepionkę inną, która może wytworzyć tą odporność na dłużej.
Jak dużym problemem jest według Pana wiedzy kupowanie certyfikatów covidowych?
No to jest to przestępstwo, które jest szkodliwe nie tylko dla osób, które takie certyfikaty kupują, ponieważ powoduje to, że ryzyko pojawienia się u nich COVID-u jest wysokie, ale również dla całego społeczeństwa, bo nie bez powodu te certyfikaty funkcjonują na całym świecie, chociaż na niektóre środowiska twierdzą, że to nie ma żadnego sensu, no jednak ma. Z naukowego punktu widzenia ma to sens. W związku z czym tego typu oszustwo prowadzi niestety do sytuacji, kiedy pandemia może się rozprzestrzeniać i może przenosić osoba, która jest niezaszczepiona wirusa, tak jak mówiłem, z większym prawdopodobieństwem niż osoba, która jest zaszczepiona i te takie bezpieczne miejsca, gdzie dopuszczone są tylko osoby zaszczepione, no mogą zostać w ten sposób uszkodzone. Natomiast chyba na największą naganę zasługują osoby, które takie certyfikaty wydają. Już kompletny skandal. Niezgodne z prawem i z jakimikolwiek wyobrażalnymi standardami zachowania osób, które mają wykształcenie kierunkowe.
W Czechach negatywny wynik testu na koronawirus nie jest już w większości przypadków uznawany za certyfikat covidowy. Słuszne rozwiązanie tam wprowadzono.
Wynik testu to jest wynik na moment wykonania tego wymazu. To, że osoba parę dni później ten certyfikat otrzymuje, czy go wręcza komuś, nie znaczy, że w momencie, kiedy ta osoba ten certyfikat testowania wręcza drugiej osobie, że w tym momencie ta osoba nie jest zakaźna. W związku z czym faktycznie tutaj to ryzyko istnieje i tym się kierują właśnie decydenci w tych krajach, żeby zminimalizować to ryzyko, w związku z czym ogranicza się tych bezpiecznych do osób zaszczepionych i do ozdrowieńców.
Pan będzie polecał, żeby i u nas było takie rozwiązanie?
Na razie wprowadźmy jakiekolwiek rozwiązania.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.